Ojcze, błogosławimy nasz kraj, błogosławimy Polskę, Ojcze. Modlimy się, Ojcze, o tą przyszłość najbliższą i tą dalszą, Ojcze. Prosząc Ciebie o dobrych rządzących w naszym kraju, Ojcze, szczególnie po tych wyborach. Boże, Ojcze, prosimy Cię. Prosimy Cię, Boże, o dobrych rządzących, Ojcze, o dobry wynik wyborów, Ojcze, aby na czele rządu, Ojcze, stanęli naprawdę dobrzy ludzie, Ojcze, o to Cię prosimy, Ojcze. Mądrzy, roztropni, rozsądni, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, błogosławimy nasze miasto i władze miasta, każdego obywatela, Ojcze, całe to miasto, każdy dom, każdą rodzinę teraz błogosławimy, Ojcze, przeprowadzamy ich przed Twój tron, Ojcze, poświęcamy ich Tobie, Ojcze, modlimy się o mocne przebudzenie, wielkie przebudzenie w tym mieście, Ojcze. Prosimy Cię o Lublin, Lubelszczyznę, błogosławimy każdy kościół w Lublinie, na Lubelszczyźnie, błogosławimy każdego lidera, Ojcze, niezależnie od denominacji, błogosławimy ich, Ojcze, modlimy się o duże przebudzenie, duże poruszenie, Ojcze, modlimy się o dobre decyzje władz naszych lubelskich województw, Ojcze. I błogosławimy nasz kraj, błogosławimy premiera, błogosławimy Sejm, Senat, błogosławimy prezydenta, Ojcze, szczególnie w tych czasach. Ojcze, modlimy się o dobre relacje z Izraelem, modlimy się o dobre relacje z Ameryką, Ojcze, o uporządkowane, właściwe jakieś podejście, relacje z Unią Europejską. I bardzo Ciebie też prosimy, Boże. Ojcze, ja wierzę Ci, tak czuję w sercu, żeby się to modlić o naprawienie tej sytuacji w relacjach między Polską a Ukrainą teraz, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, bo tam się zagotowało, tam się wyszło coś nie tak, Ojcze. Ale proszę Cię, Ojcze, my też modlimy się nadal, Ojcze, o Ukrainę, Ukraińców, abyś dał im łaskę też takiego głębszego upamiętania się i nawrócenia się, Ojcze, za ich kraj, modlitwy za ich kraj, Ojcze. Jak i również nam, Ojcze, i dobrych relacji wspólnych, Ojcze. Prosimy Cię, Ojcze, wierzę, że teraz chyba w tym tygodniu mają być rozmowy poważne polityczne. Niech, Ojcze, będzie błogosławieństwo i Twoja ręka nad tymi rozmowami, Ojcze. Żeby Ojcze, ta przyszłość, Ojcze, polityczna, gospodarcza, mimo tego, że my rozumiemy, że to są pewne ważne rzeczy na szczeblu wysokim, Ojcze, prosimy Cię, aby Twoja ręka była nad tym teraz, Ojcze. Polska, Ukraina, Ukraina, Polska, niech Twoja ręka będzie nad tym, Ojcze. My błogosławimy naszą granicę, naszego kraju, współpracę gospodarczą, polityczną, Ojcze, błogosławimy teraz, Ojcze. Prosimy Cię o Twoją mądrość z nieba, Ojcze. Twoją mądrość z nieba, Ojcze, dzięki Ci, Królu. I Tato, też prosimy Cię, tak jak prosiliśmy Cię w czasie tego postu, abyś uzdrowił każdego lidera w Polsce, każdego pastora, lidera, Ojcze, przełożonego. Nawet, Ojcze, ja modlę się o księży, o zakonników, zakonnice, które też mają wpływ na nasz kraj, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze. Ale w szczególności o tych ludzi modlitwy, ludzi uwielbienia, Ojcze, pastorów, liderów. Bardzo Cię prosimy, abyś nas poskładał razem, Ojcze, abyś nas podniósł razem, Ojcze. Abyśmy ręka w rękę współpracowali, Ojcze, aby te pewne rzeczy odeszły w przeszłość. A Ojcze, abyś Ty rozpisał przed nami nowy rozdział, Ojcze. Nowy rozdział, prosimy Cię. O nowy rozdział, abyśmy weszli na nowy poziom w relacjach. Ojcze, proszę, abyśmy zostawili to, co stało. Aby to zostało posprzątane, Ojcze, z naszych serc, abyśmy weszli w nowy rozdział, Ojcze, w nowy rozdział współpracy, relacji, wspólnych modlitw, Ojcze, z takiej współpracy, w takiej dojrzałości, Boże, Ojcze. Prosimy Cię o to, Ojcze. Też modlimy się o każdą rodzinę, każdy dom, każde małżeństwo, każdą osobę, Ojcze, starszą i młodszą. Błogosławimy siebie nawzajem. Błogosławimy ten Kościół. Błogosławimy siebie nawzajem. Wypowiadamy Twoje odpowiedzi, Twoje zapatrzenie, Twoje uzdrowienie, Ojcze, przez krew baranka, Ojcze. My wchodzimy jeszcze mocniej w moc dokonanej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu, Jego krwi złożonej w świątyni w niebie. Dokonało się! Dokonało się!
Wiecie, dla mnie był to wspaniały czas w ogóle, te 3 dni. Nie wiem, czy to nie był jeden z najpiękniejszych postów w ogóle w moim życiu. Różne tak były, ale ten naprawdę też wyjątkowy jakiś był dla mnie osobiście. Nie wiem dlaczego, ale był, tak się stało. I to, co dla mnie stało się najwyraźniejsze w czasie tego postu i to, co wierzę, że w jakiś sposób Duch Boży komunikował mojemu sercu, to mogę tak ogólnie powiedzieć, to jest rola i znaczenie naszego uniżenia w relacji z Bogiem. To jest coś, co dla mnie było priorytetowe i przodujące w ogóle w tych dniach modlitwy i postu. I chciałem się podzielić trochę ze słowa w tym temacie. Zaczniemy od Starego Testamentu, tak? Później z Nowego trochę, w Nowym też o tym coś jest, tak? To nie jest tak, że to jest tylko temat Starego Testamentu. Ale zaczniemy, tak? Zaczniemy Izajasza, 66 rozdział. Pierwsze 2 wersety przeczytam. Tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia pod nóżkiem moich nóg. Jakiś to dom chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Więc widzicie w tym fragmencie, Bóg w proroczy sposób zwraca się do ludzi, do jakiejś grupy ludzi, która ma pragnienie doświadczania Boga. Jest grupa ludzi, która ich pragnieniem jest to: Boże, my chcemy, żebyś Ty był pośród nas. My chcemy Ciebie znać, my chcemy, byś Ty w bliski sposób nam się objawiał, my chcemy, byś Ty mieszkał, tak? I wiemy, że słuchajcie, tak się zdarzało w Izraelu, że Bóg zamieszkiwał świątynię, tak? Ale wiecie, to nie było doskonałe. I to jest ciekawe. Bóg tutaj mówi, że tak naprawdę z powodu Jego wielkości nie ma domu, który my moglibyśmy zbudować, który był dla Niego wystarczający. Paweł w Dziejach Apostolskich 17:24, on mówi tą myśl. Mówi tam, że Bóg nie mieszka w budowlach zbudowanych ludzką ręką. To jest ciekawe, bo Paweł był Żydem, tak? Był Izraelitą z ogromnymi tradycjami, bardzo wykształcony i on sobie doskonale zdawał sprawę, że w historii Izraela były okresy, gdzie Bóg mieszkał w świątyni. Ale pomimo to Paweł mówi, Bóg nie mieszka w budowlach ludzką ręką zbudowanych. Widzicie, to co Bóg tutaj mówi? Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Później mówi, przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało. I mówi, to jakiś dom chcecie mi zbudować i jakie to jest miejsce, gdzie ja mógłbym spocząć. Słuchajcie, z hebrajskiego to słowo spocząć oznacza miejsce odpoczynku, mieszkanie jako wygodne, spokojne, ciche miejsce. Więc tak jakby Bóg do tych ludzi, którzy mają te pragnienie, on mówi, słuchajcie, tu nie chodzi o budowlę. Nie ma, wyobraź sobie, że tam gdzieś jest tron, on siedzi na tronie i jak siedzi, to jego nogi zwisają do ziemi. I mówi, ja to wszystko uczyniłem. John Bevere mówi, że tutaj naprawdę co jest, przecież to wszystko moja ręka uczyniła. On mówi, że z hebrajskiego to znaczy, że on mówi, to wszystko mieści się w mojej ręce. Cały wszechświat. Wszystko. Dokładnie hebrajski o tym mówi. Więc mówi, jak, rozumiecie? Ale daje tym ludziom pewną instrukcję. Nie zostawia ich bez niczego. Mówi tak, przecież, tak? I teraz drugi. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Bóg tym pragnącym ludziom daje instrukcję. Mówi tak, nie jesteście w stanie zbudować budowli, która mnie pomieści, ale możecie mieć takie nastawienie serca i takie postawy, które sprawią, że ja z nieba zstąpię, aby pośród was przebywać. Aby dać wam się poznać, aby was nawiedzić, aby objawiać swoją chwałę pośród was. To jest wspaniałe. I co on tu mówi? Patrzę na tego, który jest pokorny, przygnębiony na duchu, który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Słuchajcie, pokorny tak naprawdę, słowo, ono nieraz mówi się, aby ukorzyć się, by być pokornym, tak? Dokładnie, słuchajcie, ja przeczytam, poniżać się, stać się niskim, być poniżonym, być pokornym. Zamiennie, ono jest wielokrotnie wymieniane w słowie. Więc to, co można powiedzieć, uniżenie przyciąga Boga. Postawa uniżonego, skruszonego serca, szukającego Boga. Serce, które mówi, Boże, pragnę być Ci posłusznym. Pragnę być zależnym od Ciebie. Pragnę dostosowywać się do Twoich standardów. Uniżam się. Jestem w stanie odrzucić to, co jest Tobie niemiłe. Taka postawa przyciąga Boga. Przyciąga obecność Bożą. Ludzie, którzy pragną przeżywać Bożą chwałę pośród siebie, oni muszą nauczyć się żyć w ten sposób. I teraz widzicie, jednym z największych instrumentów uniżenia jest post. Jest post. Zobaczmy Daniela, 10 rozdział. Pierwsze wersety zaczyna się tak. Trzeciego roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem. To słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. Później przychodzi do niego anioł i w 12 wersecie ten anioł mówi tak. Wtedy rzekł do mnie, nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. Postawa Daniela sprawiła, że Bóg mówi, Danielu, ja pierwszego dnia już wysłuchałem twoją modlitwę. Ale tam był problem, później czytamy, była pewna walka duchowa w niebie i po prostu przyszło opóźnienie, tak? 3 tygodnie. Ale z powodu postawy serca Daniela, uniżenia jego przed Bogiem, pragnienia poznania jego woli, modlitwy i postu Daniela. Bóg mówi, jesteś mi miły. Ja pierwszego dnia już odpowiedziałem na twoją modlitwę. Zobaczmy teraz jeszcze jeden przykład. Księga Ezdrasza, 8 rozdział. Może słuchajcie, 7, żeby zrozumieć w ogóle o co chodziło. 7 rozdział, 6 werset. Tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu, a był uczonym biegłym w zakonie mojżeszowym, który nadał Pan, Bóg Izraela, ponieważ zaś była nad nim ręka Pana, Boga jego, spełnił król każdą jego prośbę. Wyruszyli też z nim do Jeruzalemu niektórzy z synów izraelskich oraz z kapłanów, lewitów, śpiewaków, odźwiernych, sług świątynnych w 7 roku panowania króla Artaxarsesa, tak? Słuchajcie, i on, chodziło o to, on miał z Babilonu, z niewoli, zanieść zrabowane naczynia świątynne z powrotem do Jeruzalemu. Ale to nie wszystko. Został też obdarowany przez króla złotem i srebrem i jeszcze była zbiórka zrobiona i zebrali mnóstwo złota i srebra. I teraz on miał przewieźć to z Babilonu do Jerozolimy, ale to były złe czasy, niespokojne. Rabowano, napadano, więc był pewien problem. I teraz zobaczmy 8 rozdział, 21 werset. Ezdrasz mówi tak, potem, zanim oni wyruszyli, tak, w tą podróż, mówi, potem zarządziłem tam nad rzeką Achawa post, abyśmy się ukorzyli przed naszym Bogiem i wyprosili u Niego szczęśliwą drogę dla siebie, dla naszych rodzin i dla całego naszego dobytku. Wstydziłem się bowiem prosić króla o eskortę i jeźdźców, aby nas w drodze bronili przed wrogami. Powiedzieliśmy wszak królowi, ręka naszego Boga spoczywa dobrotliwie nad wszystkimi, którzy Go szukają, lecz Jego moc i gniew dotkną wszystkich, którzy od Niego odstępują. Pościliśmy więc i prosiliśmy naszego Boga o to i On dał nam się ubłagać. I dojechali całkowicie szczęśliwie na miejsce. W tych dwóch fragmentach widzimy, że post to jest ukorzenie się. To jest uniżenie, tak? Sam anioł, kiedy Daniel pościł, sam anioł nazwał, Danielu, kiedy postanowiłeś się ukorzyć, uniżyć przed swoim Bogiem. Zostałeś pierwszego dnia wysłuchany. Widzicie, oni mieli to zrozumienie w tamtych czasach, tak? Zobaczmy teraz drugą księgę Kronik, ten taki bardzo znany, tak, fragment. 7:14. Od 11 zaczniemy, 7:11, tak? Druga Kronik. A gdy Salomon dokończył świątynię pańską i pałac królewski, gdy pomyślnie wykonał wszystko, co umyślił w swoim sercu, aby uczynić w świątyni pańskiej i w swoim pałacu, ukazał się Pan Salomonowi w nocy i rzekł do niego. I teraz słuchajcie, to jest znów instrukcja samego Boga dla jego ludzi. Gdy ukazał się Pan, tak? Wysłuchałem twojej modlitwy i wybrałem sobie miejsce to na dom ofiarny. Gdy zamknę niebiosa, tak iż nie będzie deszczu, albo gdy każe szarańczy, aby objadła ziemię, albo gdy ześlę zarazę na mój lud i ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg, to ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Więc Bóg mówi, kiedy narozrabiacie coś, tak? Kiedy przyjdzie na was przekleństwo, On konkretnie mówi, co macie zrobić. Pierwsza rzecz mówi, upuśćcie się. Odrzućcie złe drogi, naprawcie swoje życie. Zacznijcie się modlić, mnie szukać. I teraz słuchajcie, co to znaczy, że On mówi, moje oczy będą otwarte i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną. Bóg mówi, ja zacznę szybko odpowiadać na wasze modlitwy. Czy są pośród nas rzeczy, z którymi borykamy się przez lata? Wiem, że są. Wiem, że niektóre osoby, rodziny, mamy problemy. Nie ma przełomu. Nie przyszedł przełom jeszcze. Przez długi czas. Wierzę, że najlepszym, co my możemy zrobić, to uniżać się w takim momencie i szukać Boga z uniżonym, pokornym sercem. Widzicie, On jest tak potężny, to też mnie dotykało w czasie tego postu. Słuchajcie, nie ma problemu dla Niego do nierozwiązania. Naprawdę. My musimy w to wierzyć. Nie ma. Nie ma trudnej sytuacji. Nie ma za wielkiej choroby. Nie ma za wielkiego związania. W ogóle nie ma. Dla Boga jest to nic. Ale widzisz, to co ja mówię, to nie jest jakiś wyjątek. To jest pewna zasada i reguła w słowie, gdzie Bóg mówi, zdradza pewne sekrety, tak? Co go przyciąga? Co sprawia, że jak, w jaki sposób my jesteśmy w stanie go jeszcze bardziej ściągnąć, aby pośród nas jeszcze bardziej się manifestował? I to jest uniżenie i w uniżeniu szukanie jego oblicza. To jest tak jasne. Jeden z najbardziej... Słuchajcie, jest tak wiele przykładów tego, ale nie jesteśmy w stanie dzisiaj przejść przez to. Ale jest jeden taki, ja jeden wybrałem taki jeszcze, który jest niezwykły dla mnie. Niezwykły. To jest pierwsza królewska chyba. Zaraz zobaczymy. 21, tak mi się zdaje. O. Tak. To jest historia o królu Achabie. Ja przeczytam to może. To jest zaraz po tym, kiedy on za instrukcją swojej żony Jezebel zrobi taką intrygę, że zamordowali człowieka, tak? Nabota, aby posiąść jego winnicę. Ale wiecie, to tak naprawdę, to był jeden z jego występków, ale był naprawdę, tutaj ten fragment powie, on był najgorszym królem w ogóle w historii Izraela. Więc zaraz po tym, kiedy oni zamordowali tego Nabota, tak? Przychodzi prorok Eliasz. 17 werset. Pierwsza Królewska 21:17. Wtedy doszło Eliasza Tiszbity, słowo Pana tej treści. Wstań, wyjdź na spotkanie z Achabem, królem izraelskim, który mieszka w Samarii, a obecnie jest w winnicy Nabota, dokąd poszedł, aby ją objąć w posiadanie. I powiedz mu tak. Tak mówi Pan. Dokonałeś mordu i już objąłeś w posiadanie? Powiedz jeszcze tak. Tak mówi Pan. W miejscu, gdzie psy lizały krew Nabota, psy będą lizać również twoją własną krew. A Achab odpowiedziawszy Eliaszowi, już mnie znalazłeś, wrogu mój? A on odpowiedział, tak, znalazłem, gdyż całkowicie się zaprzedałeś, aby czynić to, co złe w oczach Pana. Oto ja sprowadzę na ciebie nieszczęście i zetrę po tobie wszelki ślad, wytracę u Achaba męskie potomstwo oraz niewolnych i wolnych w Izraelu. Postąpię z twoim rodem, jak z rodem Jeroboama, syna Nebata i rodem Baaszy, syna Achiasza, z powodu gniewu, do którego mnie pobudziłeś i grzechu, do którego przywiodłeś Izraela. A o Jezebel powiedział Pan tak, psy pożrą Izebel przy posiadłości w Jezreel. Kto z ludzi Achabowych umrze w mieście, tego pożrą psy, a kto umrze na polu, tego rozdziobią ptaki niebieskie. Nie było doprawdy takiego jak Achab, który by tak się zaprzedał, czyniąc to, co złe w oczach Pana, do czego przywiodła go Izebel, jego żona. Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi. A gdy Achab usłyszał te słowa, rozdarł swoje szaty, wdział wór na swoje ciało i pościł. I sypiał w worze i chodził przygnębiony. To też doszło Eliasza Tiszbity, słowo Pana tej treści. Czy widziałeś, że Achab ukorzył się przede mną? Dlatego, że ukorzył się przede mną, nie sprowadzę nieszczęścia z jego życia, ale za życia jego syna sprowadzę nieszczęście na jego ród. To jest jeden dla mnie z najbardziej niesamowitych fragmentów. Słuchajcie, nie było króla, który by czynił takie zło w Izraelu jak Achab. Najgorszy z wszystkich. Ale nie skończył najgorzej. Byli tacy, którzy skończyli gorzej. Dlaczego? Co się stało, że w ogóle Bóg był w stanie jeszcze o nim pomyśleć? Bóg był naprawdę rozgniewany. No, on mówi, doprowadził mnie do gniewu. I sąd jest okrutny. Post, ukorzenie Achaba zmieniły decyzję Boga w jego sercu. Oddalił osąd na jakiś czas. To jest, nie, czy widzicie tutaj tą moc, jaka jest w ukorzeniu się? Jeśli, słuchajcie, post Achaba zmienił decyzję Boga, to co z nami? To co nasz post jest w stanie zrobić? To co post sprawiedliwych jest w stanie zrobić? Słuchajcie. Zobaczmy teraz list do Jakuba. Przejdziemy do Nowego teraz Testamentu. 4 rozdział. Od 6 wersetu. Owszem, większą jeszcze daje, okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Słuchajcie, to jest mówione do Kościoła. Nie rozumiem, skąd wzięło się takie myślenie, że jak się narodziłem na nowo, to nic mnie już nie dotyczy. To Bóg jest zobligowany automatycznie robić wszystko super w moim życiu, bo się narodziłem na nowo. Czy nowonarodzony może być pyszny? Ja wiem po sobie, że może. Słuchajcie, Bóg pysznemu się przeciwstawia. Czy przeciwstawia, to znaczy odpowie na twoją modlitwę? Słuchajcie, A jeśli Kościół cały jako zgromadzenie jest pyszny, co się dzieje z modlitwami takiego Kościoła? Co się wtedy dzieje? Zobaczmy Izajasza 58 jeszcze na moment. Od pierwszego wersetu. Wołaj na całe gardło. To jest ten sławny rozdział o poście, tak? Izajasz 58. Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos, wspominaj mojemu ludowi jego występki, a domowi Jakuba jego grzechy. Wprawdzie szukają mnie dzień w dzień i pragną poznać moje drogi, jakby byli narodem, który pełnił sprawiedliwość i nie zaniedbał prawa swojego Boga. Domagają się ode mnie sprawiedliwych praw, pragną zbliżenia się do Boga, powiadając, dlaczego pościmy, a ty tego nie widzisz. Tu jest przykład, widzicie Izraela, oni nawet pościli. Oni chcieli dom, oni wołali. Boże, ale my chcemy Ciebie, my chcemy Twojego działania, my chcemy Twoich praw. I nic. I nic. I niebo milczy. I niebo jest zamknięte. Więc pytają, tak, trzeci werset, dlaczego pościmy, Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu Waszego postu załatwiacie swoje sprawy. Kiedy wiele tłumaczeń przeczytałem tego wersetu, najwięcej mówi tak, że najważniejsze dla was są wasze sprawy. To jest problem. To nie jest postawa, żeby przyjść w poście i w uniżeniu szukać Boga, bo moje sprawy są najważniejsze. To nie jest dobra motywacja. Uciskacie wszystkich swoich robotników. Oto gdy pościcie, kłócicie się, spieracie, bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Zobaczcie, tutaj znów, cel postu, chcemy być wysłuchani. To nie jest nic złego. To jest dobre. Chcemy być wysłuchani. Chcemy, żeby Bóg przyszedł i zainterweniował w naszych sprawach. Jednym z tutaj problemów są relacje pomiędzy Jego ludem. Kłócicie się, spieracie, obgadujecie, osądzacie, krytykujecie. I wiecie, że w takiej atmosferze nawet post nie jest w stanie pomóc. Mówi, Panie, pościmy, nic się nie dzieje. Dlaczego my modlimy się, nic się nie dzieje? Dlaczego nie odpowiadasz? Dlaczego nie ma przełomu w wielu sprawach? W naszym zborze, co się dzieje, Boże? Więc widzicie, dla mnie uniżenie to jest też to, że jako Kościół, ja już mówię zaraz o Kościele, przychodzimy, mówimy, Panie, naprawiaj rzeczy pośród nas. Pokazuj, tak? Ja wiem, że są świadectwa, że niektóre osoby mówiły, że konkretnie Bóg im pokazywał w czasie tych trzech dni rzeczy, które powinni uporządkować. Bo myśmy prosili o to, myśmy się uniżali. Bo tak jak powiedziałem już wcześniej, tydzień temu, my nie widzimy nieraz kompletnie rzeczy. Nie widzimy. Potrzebujemy Bożej łaski, jak to jest powiedziane, Bożej maści, aby namaścił nasze oczy, abyśmy przejrzeli, zobaczyli sytuację tak, jak On widzi. I wtedy rzeczy zaczną się zmieniać. Zobaczmy dalej jeszcze, co ten Jakub mówi. Bóg się tak pysznym przeciwstawia, pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy, oczyście serca ludzie rozdwonej duszy. Biadajcie, smućcie się, płaczcie, śmiech was niech się w żałość obróci, a radość przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Widzisz, ten fragment mówi o instrukcji uniżenia. Tu dokładnie jest powiedziane, co Bóg ma na myśli. Mówi, uniście się, tak? 10 werset, uniście się przed Panem, a wywyższy was. Ale kontekst mówi, co On ma na myśli. Oczyście serca, obmyjcie ręce. Przestańcie się osądzać. Przestańcie źle mówić o sobie. To jest, mówi, przybliżcie się do mnie, a ja przybliżę się do was. I to jest Izajasz 66. To jest Izajasz 66. Mówi, ja jestem z tym. Ja patrzę na tych. Ale co to znaczy, że on patrzy? Że se popatrzy? Nie. Mówi, będę zwracał uwagę na was. Będę wysłuchiwał waszych modlitw. Kiedy wy zawołacie, ja zaraz odpowiem. Ja będę szybko się poruszał w waszych sprawach. To jest piękne. Kiedy to zaczyna się dziać, to jest przebudzenie. To jest przebudzenie. Zobaczmy jeszcze 1 Piotra. 5 rozdział. 6 werset. Może jeszcze 5, bo on fajnie to poprzedza. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuście się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Ukuście się, to jest do Kościoła, słuchajcie. Ukuście się pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Albo inne w odpowiednim czasie mówią, po prostu w Bożym czasie, tak? Ale Teraz słuchajcie. To jest teraz bardzo ważne. Ja jestem prostym naprawdę człowiekiem. I ten werset, ja widzę przyczynę i widzę skutek. Dla mnie to jest proste. Więc pytanie brzmi. Jeśli ktoś w ogóle nie uniża się przed Bogiem, albo jakaś kościół się nie uniża, to czy w ogóle kiedykolwiek, jakiekolwiek wywyższenie od Boga przyjdzie? Druga sprawa, powiem tak, naprawdę wierzę w to całym sercem. Jeśli w Królestwie Bożym dzieje się jakiekolwiek prawdziwe Boże wywyższenie, to znaczy, że one było wcześniej poprzedzone uniżeniem. Czy człowieka, czy grupy ludzi. Rozumiecie, że nie ma innej możliwości. Jeszcze raz wam to przeczytam. To jest tak ważne zrozumieć tą zasadę. Ukuście się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wy wiecie, że jeśli my nie zrobimy tej pierwszej części, to nigdy nie będzie tej drugiej? Nie ma takiej możliwości w ogóle. Nie ma co oczekiwać. Co znaczy wywyższenie w tym kontekście? Jak ja to rozumiem? Czy przebudzenie jest jakimś rodzajem wywyższenia? Oczywiście, że tak. Czy Azusa Street, można powiedzieć, zostało w pewien sposób wywyższone? My do dzisiaj o tym rozmawiamy. Jakaś stodoła gdzieś na wichurze, ludzie. A cały świat słyszał o Azusa Street. Kiedy, słuchajcie, Bóg zaczyna do jakiegoś człowieka, czy grupy ludzi, czy kościoła przyznawać się w taki sposób, że czyni niezwykłe znaki i cuda pośród nich, że objawia swoją moc, wyciąga swoją rękę i zawstydza wszystkich dookoła, lekarzy, naukowców, wszystkich swoimi cudami. Czy to jest wywyższenie? Oczywiście nie jest celem to, że my się wtedy czujemy dumni, ale to jest wywyższeniem Bożym. Jeśli mały kościół zamienia się w kościół z tysiącami wiernych, czy to jest wywyższenie? Dzieje, 5 rozdział. Przeczytamy o pewnym wywyższeniu pewnego kościoła. Dzieje, 5 rozdział od 12 wersetu. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów i zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączać. Ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet. Tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych, dręczonych przez duchy nieczyste i wszyscy oni zostali uzdrowieni. To jest przykład wywyższonego kościoła. Widzisz, nawet lud miał ich w wielkim poważaniu. To jest mowa o niewierzących. Tu nie ma mowy o wierzących. Rozumiecie to? Nie wszyscy mogli do nich dołączyć, ale wszyscy ich poważali. Ze względu na moc Bożą objawiającą się pośród nich. Wiecie, mi to bardzo przypomina sytuację w Chinach, kiedy Denis Balcombe opowiadał, jak po prostu trafił, gdzieś przekraczał granicę, on się podawał jako nauczyciela angielskiego, chociaż nie był w ogóle tam, nie jeździł tam uczyć, tylko jeździł być misjonarzem, ale podawał się. Inaczej, jakby się podał jako misjonarz, by nie wjechał. I kiedyś go zabrały władze, wiecie, tej milicji komunistycznej, na jakieś takie zebranie, gdzie z różnych powiatów Chin zebrali się policjanci. I on mówi, to było tak śmieszne, bo oni w pewnym momencie zaczęli mówić o chrześcijanach. I on mówi, ja się tak zbudowałem. I mówi, ty wiesz co, mówi, u mnie chrześcijanie to po prostu chorych uzdrawiają. Mówi, ślepi widzą, mówi, po prostu, mówi, głusi słyszą, mówi, ludzie wstają, chromi chodzą. Drugi mówi, to nic, mówi. U mnie to zmartwychwstrzeszają. Normalnie ktoś mówi, umrze, jak oni przyjdą, to normalnie go wskrzeszają. I słuchajcie, tak opowiadali i opowiadali i opowiadali. A oni ich prześladowali, łapali, więzili. Ale wiedzieli, że tam jest Bóg. Wiedzieli, że tam coś się dzieje, tak? Zobaczmy jeszcze teraz taki fragment. Rzymian, 16 rozdział. Rzymian 19:20. Albowiem posłuszeństwo wasze znane jest wszystkim. Dlatego raduję się z was i chcę, abyście byli mądrzy w tym, co dobre, a czyści wobec zła. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. Łaska Pana naszego Jezusa niechaj będzie z wami. Widzisz, ja to też tak rozumiem, że ci ludzie w tym poddaniu Boga, oni byli uniżeni. Oni byli posłuszni Bogu. I słuchajcie, ta obietnica, ona jest niesamowita. A Bóg pokoju rychło zetrze szatana pod stopami waszymi. To się działo już wiele razy w historii Kościoła. Gdzie Bóg do ludzi, którzy go szukali we właściwy sposób, przychodził tak, że nawet nie musieli się o siebie modlić. Naprawdę. Po prostu Bóg wstępował swoją mocą, swoją obecnością z chwałą i sam zdejmował brzemiona i rozwiązywał problemy ludzi z powodu swojej chwały. To też było na Azusa Street, tak? Gdzie przez szereg dni, słuchajcie, mieli do kolan obok chwały Bożej. Aż tak Bóg przyszedł zamieszkać pośród nich. I wystarczy, że ktoś wszedł i tego dotknął i wszystko. Jedno takie jest opisane świadectwo, kiedy człowiek wszedł bez ręki i ręka mu urosła. Wszedł w tą chwałę i stanął i ręka zaczęła rosnąć i nową rękę dostał. Nikt się nie modlił o niego. Wiecie, to co ja widzę, coraz więcej powstaje chrześcijańskich służb psychologów, psychiatrów, różnego rodzaju doradztwa. Okej, to jest potrzebne. To jest potrzebne. Tylko czy to jest wszystko, co Bóg ma dla nas? Czy Jezus potrzebował odsyłać ludzi do psychologów i psychiatrów? Czy to jest wszystko? Czy nie może Bóg pośród nas tak się objawić, że każdy problem, czy to fizyczny, czy psychiczny, czy emocjonalny, cokolwiek, czy jakiś nauk, jest rozwiązany z powodu chwały Bożej, Bożej mocy pośród nas? Czy nie to jest Bożą wolą dla nas? Ten Jakub, on mówi jeszcze w tym kontekście tego uniżenia, mówi, poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu. I to jest coś, co, słuchajcie, bardzo wyraźnie odczułem też w czwartek na modlitwie, kiedy jak to Małgosia napisała, tak? Ja grzmiałem w językach, tak? Z Bożej łaski gdzieś to, ale słuchajcie, i chcę, to jest jedna z rzeczy wywyższenia. Wzrasta, i to przez Bożą łaskę, autorytet do przeciwstawiania się diabłu. Wzrasta. Jeśli się uniżamy, on nas podnosi i nas przyodziewa więcej odwagi, więcej wiary, namaszczenia i łaski do przeciwstawiania się diabłu i złu. I zobaczmy psalm 24. Od pierwszego. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Świat i ci, którzy w nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana? I kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie, niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie? Ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga Zbawiciela swego. I teraz słuchajcie, ten jest niezwykły werset. Takie jest pokolenie tych, co go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże, Jakuba. Takie jest pokolenie. Ten fragment opisuje, charakteryzuje ludzi, którzy naprawdę, poważnie szukają Bożego oblicza. Mówi, tacy są. Tacy są. I to ten fragment też, ja tak rozumiem, to są uniżeni ludzie. To są posłuszni Bogu ludzie. To są ludzie też uświęceni przez Boga. Pozwolili Mu się oczyścić. Takie jest pokolenie tych szukających. Ale teraz zobaczcie, co oni mogą zrobić. Podnieście bramy wierzchy wasze. Podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan silny i potężny. Pan potężny w boju. Podnieście bramy wierzchy wasze i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały. Tego rodzaju ludzie są w stanie sprowadzić Króla Chwały do swoich społeczności, do swoich miast, do swoich regionów, do swoich narodów. Ci ludzie. Dlaczego? Bo Bóg im udzielał tego łaskę. I słuchajcie, to się dzieje. I ja to czułem. To działo się też w te dni. Wzrasta autorytet do duchowej walki. Wzrasta autorytet. Widzicie, można osiągnąć miejsce modlitwy, gdzie po prostu my decydujemy o sprawach historii. Naprawdę. Kościół modli się, jest w takiej pozycji przed Bogiem, że modlący się Kościół ustanawia rzeczy w duchu i to zmienia całą historię, na przykład narodu albo miasta. Ale oni najpierw się uniżyli. Poddali się Bogu, tak? A Bóg ich wywyższył. Dał łaskę, aby przeciwstawili się diabłu. Aby pozmieniali rzeczy. Otworzyli pewne bramy, tak? Coś zmienili. W atmosferze nad miastem. Aby Król Chwały przyszedł. Zobaczmy jeszcze Izajasz 58, już będziemy kończyć. Tam jest jeszcze jedna taka obietnica dla ludzi poszczących. 58 rozdział, 11. Pan będzie ciebie stale prowadził. Nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. Sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę. Będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Tu jest mowa o przebudzeniu. Kto? Do kogo to jest obietnica? Do ludzi, którzy we właściwy sposób poszczą i szukają Bożego oblicza. To jest dla tych ludzi obietnica. Oni zmienią losy, historię swojej ziemi. Ten werset 12 o tym mówi. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. To znaczy, że widzisz, jest w jakimś obszarze życia spustoszenie, ruina, gruzy, ale pojawiają się ludzie, którzy w postawie uniżenia szukają oblicza Bożego. I oni wchodzą w te miejsca i oni zaczynają naprawiać te miejsca. I przychodzi życie do tych miejsc. To jest przebudzenie. Ale gdzie wszystko się zaczyna, tak? W postawie uniżenia. I wiecie, to jest mnie to dotknęło i moją taką też modlitwą jest to, żebyśmy, że tak powiem, nie zapomnieli po tych trzech dniach, wrócili do jakichś tam, powiedzmy, swoich przyzwyczajeń, które niekoniecznie były dobre. Jeśli w tych trzech dniach naprawdę Bóg nam coś pokazał i my naprawdę od czegoś się odwracaliśmy, to nie pozwólmy znów się tym rzeczom usidlić. Okej? Okay? Ale trwajmy w tym i powiem więcej. Idźmy dalej. Jeszcze więcej Go szukajmy. Jeszcze więcej. Po prostu uniżajmy się przed Nim. Pozwalajmy Mu przemieniać nasze życie. A On w swoim czasie nas wywyższy. Naprawdę. To jest pewne, słuchajcie. To jest pewne. Ten fragment, który ja wtedy miałem z Ozeasza, jest powiedziane, chodźcie, zawróćmy do Pana, tak? On nas uleczy, tam jest powiedziane, to jest pewne jak zorza poranna. To jest pewne, tak? Pewne. Tam jest powiedziane, On nam odpowiedzi przygotował, tak? Że Jego wyjście jest przygotowane. Ja wiem, że są rzeczy, które Bóg zaplanował, słuchajcie. Ja, to jest moim pragnieniem, widzieć naprawdę każdą sytuację w tym kościele rozwiązaną. Każdą osobę wyzwoloną, uzdrowioną. I to jest możliwe, to jest Boże pragnienie. To jest Boże pragnienie. Już kończymy. I tak, dwa wersyciki na sam koniec. Przypowieści. Salomona. Piętnaście, trzydzieści trzy. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Tam jest też powiedziane cześć, różnie, chwałę. To jest wywyższenie. Ten fragment mówi, on nie mówi, tu nie jest słowo szekina, tak, czy Boża chwała, nie. Tu mówi o wywyższeniu osoby, która się uniża, która jest pokorną. Pokora poprzedza chwałę, tak. I jeszcze drugi werset, 29-23 też przypowieści. Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci. To jest te same słowo, co tam jest jako chwała, że pokora poprzez chwałę, to jest te same. Czci, pewnego rodzaju wywyższenia przez Boga. Tak? To jest ważne, to jest naprawdę Boża zasada. To jest Boża zasada. Jeśli my marzymy o przebudzeniu, to nie da się po prostu pominąć tej zasady. Nie da się. Widzisz, nie da się zmusić Boga do rzeczy, których On nie chce zrobić. Jeśli, już kończę, jeśli moja postawa serca jest zła, ja mogę po prostu się wykrzyczeć, wyproklamować, naogłaszać, napościć. Słuchajcie, nic. My musimy zrozumieć, przebudzenie jest suwerenną, Bożą odpowiedzią dla ludzi, którzy Mu się podobają, którzy szukają Go w sposób, który jest Mu miły i Go przyciąga do tych ludzi. I nie da się Go zmusić, żeby On to zrobił. Nie da się. I za każdym przebudzeniem w historii stało uniżenie się wcześniej ludzi. Szukanie Boga w uniżeniu. Okej, tyle.